Półgłoski z Dąbrowskim.
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będzie dużo witamin. Potrzebujemy witamin, bo jest pochmurno. Moim gościem jest Julia Pietrucha. Wokalistka, autorka tekstów, aktorka, modelka i od niedawna także szczęśliwa mama. Na swoim koncie ma kilkanaście ról filmowych, głównie serialowych oraz dwie płyty, bardzo własne pod każdym względem, Parsley i Postcards from the Seaside. Będę z nią rozmawiał o wchodzeniu w różne role, o podróżach w głąb siebie, o muzyce, miłości oraz o najtrudniejszej ze sztuk, czyli o sztuce bycia sobą. Wracamy po muzyce, a zagra dla nas, no wiadomo, Julia Pietrucha w utworze Where Are You Going Tonight?
If I turn my back on their hopes and wipe the past, clear my thoughts with an open mind, I find myself alive, making waves all by myself. Never felt so good to get away. Where are you going tonight? Why you hurry so much? You got time.
Nie. Podsłuchują mnie tutaj.
Trees are singing and the wind is whispering when your heart comes alive.
Słuchać Julii Pietruchy w trakcie emisji jej piosenki po to, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że
to
prawdziwa artystka. Nie fałszuje. W dodatku mieliśmy dowód, że nagrała, zaśpiewała na tej płycie sama. Julio, wydajesz płyty, no właśnie, samodzielnie. Może nie do końca samodzielnie, bo jednak współpracujesz z ludźmi, jednak współpracujesz z tłocznią płyt, ale czuwasz nad całym procesem, kontrolujesz go, począwszy od kompozycji płyty, przez projekt okładki, aż po promocję. W środowisku poetyckim, w którym się dość orientuję, jako autor wierszy. Publikowanie książek własnym sumptem nie jest dobrze widziane. Znaczy, to jest taki wyraz desperacji po tym, no dobra, uciułał i sobie wydał, prawda? Każdy może dzisiaj wydać książkę, być poetą. Ale w muzyce jest chyba w showbiznesie zupełnie inaczej. Powiedz, co stoi za tą decyzją?
Na początku chciałam się przywitać, bo nie miałam jeszcze takiej okazji, także bardzo mi miło, że tutaj jestem. Dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Co stoi za taką decyzją? No, tak, trochę jest tak, że ja z pierwszą płytą, myślę, że około 10 lat się mierzyłam. Próbowałam ją wydawać na różne sposoby, współpracować z producentami, z wytwórniami, po części jakoś tam w pierwszych tych etapach. I ten, nie wiem, 2-3 próby, jakie podjęłam, zakończyły się chyba takim w dobrym momencie, bo nie po nagraniu już materiału, tylko gdzieś i na tym etapie produkcyjnym i na etapie tak naprawdę konstruowania muzyki, którą ja gdzieś czułam, wydawało mi się, że napisane przeze mnie utwory i wymyślone aranżacje powinny tak brzmieć, tak, po prostu, bo one wypływają ze mnie.
Ale co, chciano cię wtłoczyć w jakiś sprzedawalny schemat,
nie,
tak? W
coś, myślę, co się sprawdziło. Znaczy, tak można powiedzieć, ale po prostu ciężko mi się współpracowało z kimś, kto narzucał też swoją wizję. I chyba na to się nie mogłam zgodzić, bo ja od 11 roku życia gram czy na deskach teatru, czy w serialach, filmach, tak jak mówiłeś. I to jest gra w bycie aktorką, to jest jakiś kompromis pomiędzy współpracą z partnerem, z reżyserem. Tak. Potem materiał, który nakręcimy, zostaje poddany obróbce przez montaż. I tak naprawdę ten wpływ mój na to, jak na końcowy produkt, jest bardzo niewielki.
A w muzyce chciałaś wreszcie zupełnie inaczej.
Tak, ponieważ to były moje kompozycje, takie rzeczywiście pisane i komponowane do szuflady i takie bardzo osobiste, to miałam takie poczucie, że ktoś, wchodząc mi ze swoimi pomysłami, zabiera totalnie moją, ten mój świat, który stworzyłam i tworzyłam przez te lata.
A powiedz, czy bycie kierownikiem artystycznym samej siebie cię nie rozprasza? Bo myślenie o, choćby o koncertach, angażuje chyba zupełnie inne rejony umysłu i duszy i wrażliwości niż tworzenie, niż ten najbardziej intymny czas, kiedy powstaje piosenka.
Rozprasza bardzo. No to jest bardzo trudna.
Czyli masz taki płodozmian, że pisanie, tworzenie, do którego potrzebujesz ciszy, później projektowanie, zastanawianie się, jak to sprzedać i wypuszczanie produktu. I później znowu pisanie. No, czy to się dzieje równolegle?
Przyznam się, że cały czas jeszcze dochodzę do... jestem w procesie, mam nadzieję, że może on się kiedyś zakończy, takiego wymyślenia sobie strategii, jak to robić. Bo ja od właściwie 2,5 roku, powiedzmy, zajmuję się tymi wszystkimi elementami, bo wydałam 2 płyty, także wydawniczą rolą, pisaniem, ogarnianiem koncertów. Oczywiście mam też menadżera, który ze mną współpracuje, który mnie odciąża z tych wszystkich takich decyzji, gadania o kasie i takich, którymi on może się zająć, bo lepiej to robi, no ale ja podejmuję takie gdzieś ważne decyzje, czy się decydujemy na taki projekt, na to, czy tu grać, czy... więc też muszę być gdzieś taką kierowniczką, jak to moi muzycy do mnie mówią, bo teraz mi wypadło z głowy. Nie kierowniczka, tylko szefowa. Także to szefową muszę czasami być, ale to rzeczywiście zabiera mi ten czas i czuję, że czasami brakuje mi takiego tylko i wyłącznie momentu na skupienie i na ten proces twórczy.
Skoro wszystko prawie robisz sama, to nie myślałaś o tym, żeby samemu pisać recenzję swoich płyt? Recenzję, samemu recenzować swoje płyty?
Nie, no to chyba nie na tym to polega. Nie? A ty recenzujesz swoje tymki?
Oczywiście nie jako ja, ale wiadomo, nie? Że tak. A tak na poważnie, wiesz, pytam o to, bo publiczność na koncertach, jeżeli jest, a płyty się sprzedają, to chyba artysta muzyczny nie potrzebuje recenzji tak naprawdę, prawda? Bo słuchacz jest największą nagrodą dla artysty scenicznego.
słuchacz, ale i myślę, że jego recenzja...
Czy jesteś spragniony jakiejś profesjonalnej opinii, żeby ktoś ci pochwalił z branży?
Nie, myślę, że z branży nie. No, dla mnie się liczą ludzie i ich opinie, ich recenzje tak naprawdę. To, że ludzie przychodzą na koncerty, to, że pozwalają, bo tak naprawdę obecność fanów na koncertach powoduje, że ja mogę dalej się tym zajmować. No bo po prostu jest dla kogo grać, bo oczywiście jest trochę tak, że te opinie napędzają i gdzieś tam świadczą o jakości danego produktu. Nie umówmy się, że tak jest po prostu. I czasami jesteś w stanie nawet przez te opinie, czy przez jakieś informacje w internecie trafić do większego grona ludzi. Więc jeśli to jest sposób na to, żeby jeszcze więcej osób usłyszało moją muzykę, no to... ale żeby tak, żebym czuła potrzebę, żeby ktoś mi poklepał po plecach, to chyba nie, no bo... bo wydaje mi się, że spełniam się naprawdę samym tym, że mogę po prostu funkcjonować dalej, wydawać kolejne płyty, teledyski, bo wczoraj miała miejsce premiera teledysku pierwszego z płyty Postcards from the Seaside.
Tak, do tego jeszcze wrócimy. Skoro tak misternie czuwasz nad całym procesem i skoro właściwie prawie na wszystko masz wpływ, to co cię ogranicza? Czy jest coś, co cię ogranicza jako artystka? Na tej drodze od zamysłu do sprzedaży? Od natchnienia do zarobku i wytchnienia?
Czas na pewno.
Wyobraźnię nie.
Nie, myślę, że nie. Czas. Czas, który po prostu jest, który pędzi bardzo i oczekiwania, że kolejne płyty, kolejne piosenki, kolejne natchnienie przyjdzie szybciej niż... No bo my żyjemy w takim świecie, gdzie po prostu tak zwane scrollowanie Facebooka, gdzie pojawia się co chwila coś nowego na tapecie. Ciężko sobie dać dużo czasu, usiąść w fotelu i zastanowić się, o czym bym chciała teraz opowiedzieć. Także tylko to.
Teraz... Przerwijmy na chwilę linearny tok naszej rozmowy i zmierzmy się z moim, być może zupełnie błędnym stereotypem czy wyobrażeniem na twój temat.
Proszę cię bardzo.
Dobrze, jeżeli takie wyobrażenia, jeśli są błędne, natychmiast poddaje się korekcie, bo to potem ułatwia życie. Być może się jeszcze spotkamy i wtedy będzie łatwiej. Czyli ja mówię pewne rzeczy jako Julia Pietrucha, a ty zgadzasz się albo nie.
O Jezu, czemu takie zero-jedynkowe proponujesz tutaj?
Nie, możesz się też rozwinąć w swojej niezgodzie lub zgodzie.
Okej, dobrze.
Jako mała dziewczynka chciałam być modelką lub piosenkarką.
Chciałam być aktorką. No.
Jakieś performanse dla mamy, siostry?
Tak. Wszystkie, bo ja mam dwie siostry, więc wszystkie we trzy robiliśmy performanse. A że mama miała pełną szafę ciuchów, bo była tancerką baletu.
Moja też.
No. To tak rzeczywiście było. Chciałam być aktorką i chciałam śpiewać. No, to od śpiewania się zaczęło tak naprawdę, bo ja bardzo pamiętam, wyszłam... od czego się zaczęło? Zaczęło się od piosenki Edyty Górniak, Dotyk, którą zaśpiewałam mamie, bo po prostu byłam zakochana w tej płycie. I wtedy, pamiętam, ruszyliśmy na casting do teatru.
W pewnym momencie zrozumiałam, że uroda pomaga w życiu.
Ale jak to mówisz jeszcze? Jezu. Interpretacja twoja jest urocza, naprawdę. Nie wiem, czy pomaga. To jest pytanie, które zadają mi...
Mężczyźni
i kobiety od lat. Co jakiś czas się pojawia w jakimś wywiadzie to pytanie. I właściwie na każdym etapie swojego rozwoju się zastanawiam i nie dochodzę do wniosku, czy pomaga, czy nie pomaga. Myślę, że w pewnym sensie pomaga, ale do momentu, kiedy nie robisz, mam wrażenie, że nie dawała mi takiego poczucia, wiesz, spełnienia. Mhm. Czy na tyle mi nie pomogła, żebym mogła powiedzieć, zdobyłam coś, czy spełnienie, czy gdzieś, wiesz, osiągnęłam coś dzięki urodzie.
To być może wyprzedziłaś trochę moją kolejną tezę. Jakiś czas później dotarło do mnie, że trochę też przeszkadza.
No to już odpowiedziałam.
Gdy byłam nastolatką, stwierdziłam, że chłopcy są niedojrzali.
Nadal tak myślę.
A że co, że kryzys męskości, czy co?
Na pewno jest. Tak? Nie uważasz? W obecnych czasach? Nie, myślę,
nie,
że jest.
Nie, jest, oczywiście, tak.
Myślę, że jest, bardzo. Także współczuję wam.
Boję się ciemności i zbyt życzliwych ludzi.
Nie, ciemności się nie boję, życzliwych ludzi też nie, nie.
Mimo pozytywnego stosunku do życia, bywam autodestrukcyjna.
No, może trochę.
Może trochę więcej.
Może trochę tak być. Na pewno jest we mnie jakaś taka siła trochę destrukcyjna, która ciągnie mnie w takie trochę melancholijne i smutne rejony. Ale tak jak mówisz, raczej staram się jednak być nad poziomem morza i patrzeć w słońce, no.
Nie zawsze akceptowałam siebie w 100%.
No na pewno, ale to kto akceptuje siebie w 100%?
Idioci.
Pokaż mi kogoś.
Po śmierci chcę być skremowana.
O Boże, takie pytanie. Nie wiem, nie zastanawiałam się nad tym. Nie wiem.
Nie wybiegasz tak daleko w przyszłość?
Nie, nawet nie. Czy to jest istotne?
Proszę Państwa, ja już coś więcej o Julii wiem. Państwo, mam nadzieję, że również. Zapraszam teraz na kolejny utwór w jej wykonaniu. Nazywa się On My Own. Po nim na info pilota, a po wiadomościach wracamy do rozmowy z Julią Pietruchą.
My own.
Głoski z Dąbrowskim.
Halo, halo, wracamy do rozmowy z Julią Pietruchą, wokalistką, aktorką, modelką, szczęśliwą mamą. No, co ja Państwu będę przedstawiał? Wszyscy Julię Pietruchę znamy, ale także Julia jest autorką tekstów. Autorką tekstów i o te teksty chciałbym teraz zapytać, bo większość Twoich piosenek jest po angielsku. Wszystkie z pierwszej płyty i chyba większość z drugiej, z tego co pamiętam. No i właśnie, w jednym z wywiadów wspomniałaś, że nie znajdujesz na współczesnym rynku muzycznym zbyt wielu tekstów, które do ciebie przemawiają. Rozumiem, że na nowej płycie postanowiłaś wypełnić tę bolesną lukę.
Uroczy jesteś naprawdę.
Dziękuję.
Jak ja mam to skomentować? No.
Co stoi za tą decyzją? Że jednak...
Że zdecydowałam się napisać po polsku?
Tak, i zaraz podłączę pod to kolejne pytanie. Czy jesteś inna po polsku i po angielsku? Znam poetów, którzy, nie wiem, Białorusinkę, na przykład Walżynę Mord, która mieszka od lat w Stanach, wielu innych, którzy przechodząc z języka na język, zmieniają się diametralnie. Po prostu pewna forma, pewien język nadaje się do wypowiedzenia tej części osobowości, nie nadaje się do wyrażenia innej. Jak to jest u ciebie?
No ja nie mam za dużo na koncie, żeby móc tak aż porównywać, że zdecydowanie od zawsze było tak, odkąd pamiętam, że myślałam o muzyce i o tekstach po angielsku. Po prostu, jakoś naturalnie. Ten angielski też w moim życiu dosyć był ważny i jakoś tak czułam, że to jest mój język do wyrażania emocji. A zdecydowałam się na napisanie tekstów po polsku, bo chciałam się zmierzyć chyba też, wiedząc, że to jest jakaś trudność. Myślę, że nie towarzyszyła mi motywacja, żeby to zrobić. Chciałam to zrobić oczywiście dobrze. I właściwie była to tylko taka próba, czy to się uda. I nagle się okazało, że to jest bardzo fajne. Jak gdzieś chyba oczekiwania wobec siebie zostawiłam za drzwiami, usiadłam do pianina i zaczęłam po prostu śpiewać.
Wiesz, to jest też ogromne ryzyko, bo jak śpiewasz po angielsku, to wszyscy są na ogół zadowoleni, prawda? Jak się przetłumaczy dużo piosenek znanych, lubianych, hitów z angielskiego na język polski, no to i spróbuje się je zaśpiewać po polsku, no to można się rozczarować, więc myślę sobie, że to spora odwaga, gdybyś pozostała przy angielskim, więcej mogło przejść, czy nie?
Znaczy ja się staram popisać po angielsku też o jakichś tematach, które są i dla mnie ważne i...
Nie, trochę żartuję, ale wiesz, o czym mówię. Jest pewna taryfa ulgowa, kiedy coś jest po angielsku, bo nie przykładamy do tego aż tak radykalnych jakby kryteriów oceny.
Tak,
no, jeżeli jest po polsku,
to
siłą
się
rzeczy...
Totalnie.
Tak, obnażasz się.
No bo każde słowo jest zrozumiałe.
Troszkę się tego bałaś.
I znaczy to, co znaczy. No i metaforą już możesz oczywiście sobie tam gdzieś lawirować, ale jednak jest to o wiele większa nagość niż w języku angielskim, także...
To dlatego pisałaś któryś tekst z Podsiadłą, z Dawidem Podsiadłą, żeby ewentualnie odpowiedzialność
się
rozeszła? Rozumiał.
Z Dawidem?
Rozumiała?
Nie, no ja bardzo cenię sobie jego sposób pisania, a że znamy się, to pomyślałam, że mógłby mi wskazać i trochę mnie podeprzeć w momentach, w których czułam się trochę słabo. I rzeczywiście tak było. Myśmy się spotkali na Skype'ie i rozmawialiśmy, nie wiem, ze 3-4 razy i stworzyliśmy razem dwa utwory. I to mi dało taką chyba trochę, trochę mnie tak pozytywnie natchnęło i napisałam jeszcze jeden numer już sama wtedy. Na tym zakończyłam, przyznam się szczerze. Już do tego nie wróciłam.
I nie wiesz, czy to będzie tendencja stała, zwyżkowa,
co będzie dalej.
Trudno powiedzieć.
Ale było to na pewno, jeszcze daj mi tylko dorzucić trzy słowa, że to było duże wyzwanie i jestem tak bardzo pozytywnie zadowolona z tych tekstów i z tego, że przede wszystkim, że sprawiło mi to ogromną przyjemność. że to nie było takie wymuszone, jak wydawało mi się, że trochę narzuciłam sobie, podchodząc do tej płyty, taki obowiązek. Chociaż spróbowania oczywiście, nikt mnie ode mnie nie wymaga, żeby teksty były po polsku, jak od artystów, którzy wydają płyty z wytwórniami. Myślę, że to trochę inaczej. To ja decydowałam, czy ten tekst będzie, czy nie. Dlatego trochę sobie to narzuciłam, żeby sprawdzić, ale miałam też duże oczekiwania wobec siebie. I bardzo się cieszę, że poszło mi to tak przyjemnie, że to naprawdę była...
Ciekaw jestem, jakbyś te teksty czuła, gdyby na potrzeby zachodniego rynku wydawca skłonił cię do przełożenia ich na angielski w drugą stronę, czy dalej czułabyś się z nimi tożsama. Chciałem cię zapytać o koncerty. Lubisz koncerty? Potrzebujesz chyba natychmiastowej reakcji publiczności. I masz łatwiej niż, znowu sięgnę do swojej działki, swojej branży, łatwiej chyba trochę niż poeci, bo jak ktoś już kupi na ciebie bilet, no to znaczy, że raczej cię lubi. Natomiast spotkania literackie, wieczory autorskie są póki co za darmożka.
Musisz się przekonać.
Nie wiadomo, po co ludzie przyszli, tak? Z jakimi intencjami.
To prawda.
Na twój koncert raczej przychodzą fani, prawda?
To prawda. To jest duży komfort, że rzeczywiście wchodzi się i ja to bardzo sobie cenię i bardzo mam tego świadomość, że jak wchodzę na scenę, to czuję się, to też daje mi ten komfort poczucia, że jestem, wiem totalnie, gdzie jestem i że jestem u siebie. Nie tylko jeśli chodzi o materiał muzyczny i to, co przedstawiam, to, że jesteśmy w gronie muzyków, których uwielbiam i którzy dają mi cudowną energię, ale też dlatego, że są ludzie, którzy mi ufają i wiedzą, że to, pod czym ja przyszłam, przez te półtorej godziny będzie sprawiało im przyjemność, będzie dla nich ważne, więc to jest na pewno duży komfort.
Od początku czułeś się na scenie jak u siebie? Zaczynałeś jako aktorka.
Jak ryba w wodzie, myślałam, że powiesz.
Nie będę streszczał twojej kariery aktorskiej, bo ilość pozycji filmowych, w których zagrałaś, jest długa, imponująca. Debiutowałaś jako Gerda w Królowej Śniegu na deskach Teatru Syrena 2001 rok. Mhm. Wiesz, że już niedługo osiągniesz pełnoletność jako artystka. Mhm. Później
mam taką anegdotę związaną z tą pełnoletnością. Składałam niedawno wniosek o kredyt i tam była na mieszkanie i tam była właśnie jeden podpunkt, żeby wpisać ile lat pracy. I pisałam 17 i dzwoni do mnie doradca finansowy, mówi, tam chyba 7 miało być, tak? Ja mówię, nie, no 17, jakby nie patrzeć, rozliczam się z urzędem już od 11 roku życia, także no.
Będziesz miała wysoką emeryturę.
Tak myślisz, niestety. Artystyczne emerytury, to wiesz. Wiesz, jak jest.
Interesuje mnie, czego nauczył cię plan filmowy, co pomaga ci teraz w byciu autorką, przepraszam, i wokalistką. Ja wiem, że te przestrzenie się nie przenikają i że wybrałaś muzykę po to, żeby nie być aktorką. Ale czy jest coś z tamtego doświadczenia, co zaowocowało na scenie? Co pozwoliło, że czujesz się lepiej jako artystka sceniczna i w pełni niezależna?
Nie wiem. Mam wrażenie, że aktorstwo na pewno było dla mnie formą trochę, ponieważ ja byłam i myślę, że jestem nadal, ale na pewno byłam bardziej nieśmiała dosyć długo w swoim życiu i aktorstwo mi pomagało to zwalczyć w jakiś tam sposób, no bo jednak...
A to zupełnie tak jak u mnie kariera sceniczna, bo ja jako 7-latek występowałem na scenie w przerwach między występami zespołu tanecznego, który moja mama prowadziła. Zespół takich dziewczynek, które tańczyły różne miniatury taneczne i żeby miały się kiedy przebrać, ja byłem wypuszczany na scenę jako syn pani kierownik zespołu i śpiewałem różne piosenki. Szeryf do rondla, koń by się uśmiał, jak on wyglądał, dali mu ścierkę, dali mu fartuch, szoruj te gary, bo nie ma żartów. I tam 3 minuty to trwało, dziewczyny się przebrały, wracamy na scenę i chyba mi to trochę pomogło w konfrontacji z publicznością na spotkaniach autorskich. Bo to też jest jakaś rola taka, no nie zawsze komfortowa. Poeta tak pisze, żeby się zasłonić, a to trzeba. Więc dlatego pytam. Zagrałabyś we własnej autobiografii? No ktoś by chciał zrobić jakiś czas film o Julii Pietrusze, legendzie. Czy zgodziłabyś się zagrać siebie, czy wolałabyś zobaczyć kogoś innego w tej roli?
Pewnie, że tak. Pewnie, żebym zagrała. Wiedziałabym dokładnie, jak to zagrać.
Powiedz, miewasz przerwy w pisaniu?
No, tak.
Miewasz.
Znaczy ja generalnie myślę, że są artyści, czy muzycy, którzy się, jeśli mogę już tak szumnie powiedzieć o sobie, że jestem muzykiem, którzy dzielą się na tych, którzy piszą bez przerwy i na tych, którzy siadają i jak przychodzi fala, to wtedy piszą.
A gdy nie piszesz, jesteś zła na siebie, że nie piszesz, że jesteś nietwórcza?
Nie, chyba już się przyzwyczaiłam, że taki mam system i trochę nie muszę się, nie biczuję się i nie staram się tak...
Bo przeczuwasz, że wróci.
Tak. Ja chyba mam trochę nad tym kontrolę, o ile mogę tak powiedzieć, ale wiem, jak zmotywować się i co powoduje we mnie ten przypływ, więc wydaje mi się, że no staram się, na razie tak jest, nie wiadomo jak to będzie później, wiesz, no. Na razie mam tylko drugą płytę. Jakbym miała 10, to mogłabym tak mówić, że już coś tam, wiesz, coś już mam, jakiś system, a kto wie, może ta rozmowa będzie tak naprawdę wcale nieznacząca, bo już nigdy nie wydam żadnej innej płyty, no. Któż to wie? Kiedyś Julia mówiła, że ma na to sposób, ma na to patent, a tutaj...
No właśnie, twoje dwie płyty są w moim odczuciu zupełnie różne. I można to interpretować dwojako. Sceptycy powiedzą, Julia Pietrucha ciągle szuka własnego głosu. Inni zobaczą w tym wartość. Powiedzą, no tak, jest twórcza, poszukuje, ryzykuje, jakby nie odcina kuponów i nie tłoczy na tej samej sztance kolejnych rzeczy, które już się sprawdziły. Druga płyta, czyli Postcards from the Seaside, w moim odczuciu jest bardziej wyobraźniowa, bardziej oniryczna i mam wrażenie, że o ile w pierwszej relacjonujesz na bieżąco, spontanicznie, pięknie to, co cię spotyka, o tyle w drugiej bardziej zastanawiasz się, co by mogło być, co by się mogło stać. I druga jest bardziej stacjonarna, prawda? Pierwsza narodziła się w podróży, druga raczej wynikła z podróży odbywanych w wyobraźni.
To prawda.
Prawda? Ja się bywam krytykiem literackim. Może będę krytykiem muzycznym. Powiedzmy słowo o okładce, bo na okładki też masz wpływ. Do tej drugiej płyty, czyli do pocztówek, zgodnie z obietnicą zawartą w tytule, dołączone są pocztówki. Tak? Żeby takie do wysłania.
Tak, dokładnie.
No, ja przed laty wydałem antologię wierszy w formie pocztówek też. I to miał być taki manifest, że traktuję poezję jako formę komunikacji. Czy chodziło ci o coś podobnego, tak, że pocztówka jest czymś intymnym i że jakby zmniejszasz w ten sposób dystans między sobą a odbiorcą i jakby chcesz, żeby po prostu twoje piosenki, twoja sztuka była rozmową, po prostu rozmową.
Dokładnie taki miałam zamysł i wydawało mi się to takie... I metaforyczne, i niemetaforyczne, no gdzieś oczywiste, że po prostu chciałam, żeby ludzie po prostu mogli wrócić też do takiego sprzed lat, nie wiem już, czy się to jeszcze praktykuje, żeby wysyłać sobie pocztówki, ale bardzo liczyłam na to, że tak to, że trochę to... przywróci ten stary zwyczaj wysyłania sobie pocztówek. Tam jest, na tej płycie jest dużo też nawiązań do, myślę, do mojego dzieciństwa, do konkretnego okresu, czyli wakacji, które spędzam nad morzem i które to morze podczas tych dwóch miesięcy wakacji przez 12 lat chyba jeździliśmy w to samo miejsce nad morzem, do dzikiej plaży, spowodowało, że ja tak jest. Tak, dlatego się tu przeprowadziłam i dlatego gdzieś jest mi to może bardzo bliskie.
No właśnie to się daje wysłyszeć też na pierwszej płycie, ale na drugiej z całą siłą, że ta wielka woda w tle, że ty potrzebujesz fal, potrzebujesz wody, tak? To jest twój główny żywioł, czy...
Zdecydowanie tak. Jestem zodiakalną rybą poza tym także.
Wczoraj miał premierę, właśnie wracamy zgodnie z obietnicą, teledysk do twojej piosenki Who Knows. Czy taka premiera jest dla ciebie wydarzeniem? Pytam raczej o twój ogólny stosunek do teledysku, dlatego że to trochę jak ilustracja w książce. Czasami ułatwia, czasami przeszkadza. Ja jak dostaję do rąk ilustrowane tomiki wierszy, to trochę mnie odrzuca, bo dobry wiersz nie potrzebuje podpórek. Ale z teledyskiem jest chyba trochę inaczej, prawda? On żyje własnym życiem.
Trochę tak, to jest inna opowieść, to jest inna dodatkowa wartość. To jest jakiś dialog po raz kolejny, który się wytwarza pomiędzy obrazem, między przekazem, jaki ma obraz, a przekazem, jaki płynie za muzyką. Także dla mnie to jest, no ja się bardzo cieszę, tym bardziej, że udało się stworzyć ten teledysk również na własnych zasadach i angażując w to ludzi, którzy wnieśli naprawdę mnóstwo swojego talentu. No i debiutuje tam nasza lokalna gwiazda ośmioletnia, Pola Rusiecka-Dziczek, którą pozdrawiamy serdecznie.
Masz wyjątkowy talent do wykorzystywania sąsiadów, prawda?
Zostawiasz
im dziecko, angażujesz ich do teledysków.
Trochę tak jest. Pozdrawiamy sąsiadów. Ale no, nie, staram się też dawać coś z siebie, mam nadzieję. Ale wracając jeszcze do teledysku, no to to rzeczywiście wczoraj miała jego miejsce jego premiera, także bardzo się cieszę, zapraszam
do No już ma 6 tysięcy chyba
tak?
odsłon.
Boże.
Czy 1600.
O Boże.
No, mała różnica, ale tak, przyłożyłem do tego rękę, teledysk jest rzeczywiście klimatyczny i taki metaforyczny. Bo mała dziewczynka przedziera się przez knieje, spotykając różne dziwne stwory na swojej drodze i przedziera się do morza.
Tak.
Się kładzie na piasku.
I to morze ciągle jest...
Jest obecne. Jest właśnie obecne. W twoim życiu pojawiło się dziecko, córeczka Gaja. Mhm. Skąd decyzja, żeby nadać jej takie polskie imię?
Miało być inne. Ale nie mogliśmy się dogadać.
I to inne jest drugim teraz, czy nie?
Nie. To będzie dla psa. Także nie, no żartuję sobie oczywiście. Albo nie.
To coś o genezie tej decyzji?
O genezie decyzji. Zdecydowaliśmy po prostu na imię, które było pomysłem naszej najbliższej osoby nam, czyli mamy mojego partnera. Ona go zaproponowała je. Zastanawialiśmy się nad wieloma i w końcu ostatecznie, nie wiem, chyba po prostu tak poczułam w tym momencie, kiedy to jest tak, wiesz, ten czas jest tak natchniony i tak nieracjonalny, że gdzieś poczułam, że tak ma na imię i bardzo się cieszę z tej decyzji, bo jest małą Gają.
A czy w ciąży zmienia się smak artystyczny?
Zmienia się głos, to na pewno. Bo ja miałam tę ciekawą przyjemność, żeby zagrać trasę, będąc w ciąży. I zmieniał mi się głos. To było bardzo ciekawe.
Świetne doświadczenie. Takie organicznej obecności bardzo, dziecka bardzo, we własnym tak. głosie, we własnej sztuce, prawda? Mhm. Dziecko jako mikser. Nieźle. Czy Gaja ma już
zaplanowany...
Albo
perkusista, bo Gaja tak tam dawała po garach, że raczej perkusista.
A czy twoja córeczka ma już zaplanowany jakiś kontrakcik? Na przykład rolę w serialu albo...
O Boże. Nie, reklamę.
No ty jako 11-latka, prawda, robiłaś już karierę, więc...
O Boże, nie. Może poczekam aż ten z takimi decyzjami, jak chrzest i wszelkie inne zobowiązania do tego, kiedy będzie mogła już zdecydować, czy chce, czy nie chce.
A tak serio to zamierzasz ogrywać dziecko artystycznie? Bo to jest ogromny przełom w życiu artysty i widzę po literatach, jak ta obecność dziecka rzutuje na pisanie, jak temat dziecka, ojcostwa, macierzyństwa przewija się przez teksty po takim ważnym wydarzeniu życiowym. Nie zawsze fortunnie artystycznie. To znaczy można łatwo na tym polec, prawda? Tomiki, tam tam eksperymenty, prawda? Łatwo zabrnąć w infantylizm, wykorzystując dziecko czy doświadczenie macierzyństwa i ojcostwa jako doświadczenie artystyczne. Za wcześnie, żeby odpowiedzieć na takie pytanie, prawda? Czy nie?
Myślę, że...
Czy już czujesz w tym, co piszesz, czy masz zamiar pisać, że to dziecko się pojawi?
Wiesz co, nie wiem. Wydaje mi się, że to jest tak ważne doświadczenie życiowe i rzeczywiście dla osoby, która nie ma dzieci, bo zakładam, że nie masz.
Nie wiem, chyba nie.
Ciężko jest, myślę, zrozumieć, jaki to jest przełom życiowy. I i jak ważne nagle tematem staje się to dziecko, więc myślę, że na pewno nie będę, bo pytałeś, czy będę ogrywać, więc świadomie na pewno nie będę tego robić w jakiś taki, nie wykorzystywać tego faktu, bo staram się też i medialnie bardzo chronić swoją prywatność i zostawiać to, co moje, za drzwiami mojego domu. A czy artystycznie obecność mojej córki będzie wpływała na teksty i na wrażliwość, jaką mam na to? Na pewno, bo wydaje mi się, że po prostu jest teraz ogromną częścią mnie, tak jak miłości, tak jak wszystkie inne tematy, które przewijają się w moich utworach. Jest to najważniejsza istota w moim życiu, także.
Jesteś kochliwa?
Nie, raczej nie.
Za chwilę posłuchamy tej piosenki Who Knows, do której teledysk miał premierę wczoraj. Mhm. To jest piosenka z drugiej płyty, czyli Pocztówki z nad morza. A jeszcze zapytam cię na koniec, czy natka, czy korzeń?
Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to natka. Ale zaczynam się zastanawiać, a może korzeń? A może jednak natka, a może korzeń? Także tak to zostawię.
Zależy kiedy. Proszę Państwa, była to ogromna frajda gościć Julię Pietruchę. Zapraszam na jej utwór Who Knows z drugiej płyty i na kolejne z Półgłoski z Dąbrowskim za tydzień po 11. Dzięki.
Dziękuję bardzo.
Nothing left for me to prove. I came through it. Who knows if we're equipped to disregard the demon mind? 'Cause you know we're still the same, unlike the proud porcupines. We away.